Rozpoczynamy serwis informacyjny. Do grona błogosławionych dołączył ksiądz Jan Macha, śląski kapłan zamordowany przez Niemców za pomoc rodzinom powstańców śląskich. Uroczystość beatyfikacyjna miała miejsce w sobotę w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ksiądz kardynał Marcello Semeraro. W homilii ksiądz kardynał mówił, że błogosławiony ksiądz Macha był wierny największemu przykazaniu Ewangelii, przykazaniu miłości. Jak wskazywał, choć bardzo młody, wybrał oddanie życia za Królestwo Chrystusa.
Świadectwo, które Jan Franciszek Macha, dzisiaj błogosławiony, złożył Panu Jezusowi w historii Kościoła na Górnym Śląsku, stanowi kartę prawdziwie heroicznej wiary i miłości. On również obumarł jak ziarno pszenicy przez system nazistowski pełen nienawiści do tych, którzy sieją dobro, został zamordowany, aby przekazać współczesnemu człowiekowi, że ziemskie panowanie przemija, a trwa Królestwo Chrystusa, którego najwyższym prawem jest przykazanie miłości.
Błogosławiony ksiądz Jan Macha urodził się w 1914 roku w Chorzowie Starym. W trakcie II wojny światowej prowadził m.in. działalność charytatywną wśród rodzin dotkniętych skutkami okupacji, za co w 1941 roku aresztowało go gestapo. Rok później został stracony w katowickim więzieniu. Nowy błogosławiony będzie patronem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Do Izby Pamięci przy seminarium trafią przekazane przez rodzinę kapłana jego relikwie, które zostały w sobotę procesyjnie wniesione do katedry. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi w niedzielę Litwę, Łotwę i Estonię. Seria wizyt w krajach europejskich ma związek z trudną sytuacją geopolityczną spowodowaną ostatnimi działaniami ze strony wschodniej, wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Miller. Chodzi o cyberataki, manipulowanie cenami gazu i ich dostawami oraz działania migracyjne, które spowodowały kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Piotr Miller wskazał, że trzeba też wyciągać wnioski z działań Rosji w Gruzji, na Krymie i wschodniej Ukrainie.
Te wszystkie rzeczy powodują, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i w związku z tym my potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych oraz działań, które będą podejmowane wspólnie przez Unię Europejską oraz kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach unijnych, krajach europejskich. Jutro pierwsze te wizyty odbędą się na Litwie, na Łotwie i w Estonii. Jutro trzy spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby też przedstawić te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. A później przez następne dni również wizyty w pozostałych kilku krajach, kilkunastu może krajach Unii Europejskiej oraz Europy.
Rzecznik rządu wskazał, że celem wizyt jest przedstawienie trudnej sytuacji geopolitycznej oraz przygotowanie i zabezpieczenie Unii Europejskiej, krajów Europy czy NATO przed potencjalnymi działaniami, które mogą pochodzić ze strony wschodniej. Nie ustają próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 195 takich przypadków. Do poważniejszych zdarzeń doszło w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Tam cudzoziemcy kilkukrotnie usiłowali siłowo przedostać się do Polski. Grupy były agresywne, używano kamieni i gazu łzawiącego, przekazała podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej.
Jedna grupa liczyła 200 osób, pozostałe to było po kilkadziesiąt osób. Na teren Polski udało się przejść na kilka metrów około 20 osobom. Te osoby zostały zatrzymane, poinformowane o obowiązku opuszczania terytorium Polski i zostały doprowadzone do linii granicy. Również wczoraj w wyniku tego siłowego forsowania granicy wezwaliśmy karetkę pogotowia do rodziny z małą dziewczynką, to obywatele Iraku. Ta dziewczynka dusiła się, krztusiła się. Prawdopodobnie w wyniku tego, że po stronie białoruskiej, nie wiemy czy to służby białoruskie, czy cudzoziemcy, użyli gazu łzawiącego.
Strona polska analizuje treść nagrania, na którym białoruskie służby instruują migrantów, jak mają oni atakować polską granicę i polskie polskich funkcjonariuszy. Materiał z Centrum Logistycznego dla Migrantów udostępniły niezależne białoruskie media. Wiadomo z niego, że migranci będą wyposażeni w noże i ostre sprzęty. Nagranie jest analizowane, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Treść tego nagrania musi podlegać weryfikacji. Taka weryfikacja trwa. Na ten moment nie chciałbym się odnosić do konkretnych tez czy zdań, które padają na tym nagraniu. Musimy mieć świadomość, że możemy również być poddawani pewnej manipulacji czy celowej akcji dezinformacyjnej. Poczekajmy, aż będzie można coś więcej powiedzieć na temat wiarygodności tego nagrania. Na pewno polska strona jest stroną, która będzie stawiała twardo sprawę ochrony naszej granicy i na pewno żadne próby wdarcia się na stronę polską nie będą tolerowane.
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej od dłuższego czasu pozostaje napięta. Od początku roku odnotowano ponad 35 tysięcy prób jej nielegalnego przekroczenia. Działania Komisji Europejskiej mają podłoże stricte polityczne, a nie prawne. Tak o listach Komisji do Polski i Węgier mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Komisja w wysłanych pismach zwraca się o informacje w kwestiach, które według niej mogą mieć znaczenie dla stosowania mechanizmu warunkowości w budżecie unijnym. Polska i Węgry mają 2 miesiące na odpowiedź. Według ustaleń medialnych pytania do polskich władz dotyczą niezależności sądownictwa i kwestii prymatu unijnego prawa nad krajowym. Wiceminister Marcin Romanowski mówi, że żądania Komisji Europejskiej są bezpodstawne i podejmowane wbrew wcześniejszym ustaleniom.
Wbrew ustaleniom, które zapadły w 2020 roku, przypomnę, że te ustalenia polegały na tym, że mechanizm warunkowości nie będzie stosowany przez Komisję Europejską, przez instytucje europejskie, dopóki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wypowie się w kwestii jego legalności. Wbrew tym ustaleniom Komisja Europejska podejmuje działania przeciwko Polsce i Węgrom, działania, które nie mają absolutnie żadnych podstaw w traktatach. Kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości to kompetencja wyłączna państw członkowskich i instytucje centralne europejskie uzurpują sobie tę kompetencję, podejmując takie działania.
Mechanizm warunkowości pozwala Brukseli zamrozić środki unijne dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Polska i Węgry zaskarżyły ten instrument do TSUE. Szefowa komisji zapewniła w październiku, że komisja nie uruchomi go przed wyrokiem unijnego trybunału. Wkrótce trudniej będzie nielegalnie przetransportować śmieci do naszego kraju. Pomóc ma w tym system elektronicznego nadzoru. Więcej o tym Piotr Brzezina.
Od 1 lutego przyszłego roku wszystkie importowane do Polski odpady mają być objęte systemem elektronicznego nadzoru transportu. Dzięki temu wykrywanie nielegalnego importu odpadów ma być jeszcze większe. System SENT dotyczący przewozu towarów wrażliwych został wprowadzony w 2017 roku. Główny inspektor ochrony środowiska wspólnie z Krajową Administracją Skarbową opracowali nowelę przepisów. W efekcie przedsiębiorstwa zajmujące się transgranicznym obrotem odpadami będą zobowiązane do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę Ministerstwa Finansów. O szczegółach mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.
System SENT to jest zarówno zgłoszenie rejestracyjne takiego przewozu przez podmiot gospodarczy, co bardzo ważne, to jest monitorowanie przewozu towaru od momentu wjazdu na teren Polski do miejsca przeznaczenia, czy też rozpoczęcia transportu do miejsca przeznaczenia takich odpadów z wykorzystaniem urządzeń geolokalizacyjnych umieszczonych w pojazdach. No i przede wszystkim kontrola. Kontrola przede wszystkim tutaj funkcjonariuszy KAS 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Magdalena Rzeczkowska wskazuje, że decyzja o objęciu odpadów systemem SENT została podjęta w oparciu o skuteczność tego rozwiązania. Zaznacza, że dzięki systemu udało się znacząco ograniczyć szarą strefę, na przykład w wyrobach tytoniowych z ponad 12% w 2017 roku do 5,5%.
Politolog dr Tomasz Teluk uważa, że wprowadzenie ustawy pozwalającej na weryfikację szczepień pracowników może wywołać protesty społeczne i zmniejszyć poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. Propozycje przepisów w tej sprawie przedstawili w tym tygodniu posłowie PiS. Według niej pracodawcy mogliby przenosić zatrudnione osoby, które nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19 do działu, gdzie nie będą miały kontaktu z klientami. Rozwiązania mają poparcie Ministerstwa Zdrowia i pracodawców, wywołują jednak kontrowersje, także w samej Zjednoczonej Prawicy. Część polityków wskazuje, że to forma segregacji sanitarnej. Do tego Paweł Kukiz, lider koła Kukiz15, na którego głosy PiS często może liczyć, zapowiada, że nie poprze projektu. W ocenie doktora Tomasza Teluka wprowadzenie ustawy to ryzykowne posunięcie dla PiS-u.
Warto zobaczyć, jakie implikacje społeczne ma wprowadzanie tego typu ustaw. Widzimy na zachodzie, gdzie prawo jest surowsze niż w Polsce. Tam dochodzi do masowych protestów społecznych. Także nie możemy doprowadzać do zdrawnienia sytuacji, nie możemy naśladować we wszystkim zachodu. Jeśli ludzie zaczęliby na przykład tracić pracę z tego względu, że są niezaszczepieni, to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica stracą część elektoratu. Sytuacja pandemiczna pewnie się uspokoi. Należy właśnie na to spokojnie poczekać.
Niewykluczone, że poselski projekt ustawy pozwalający na weryfikację szczepień pracowników będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w grudniu. Obecnie, jak poinformował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, trwa pod nim zbiórka podpisów. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. Wykład inauguracyjny wygłosił bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Etyka dla nauczycieli to najnowszy kierunek, jaki znalazł się w ofercie toruńskiej uczelni. Studia w całości są finansowane przez resort edukacji. Dla czynnych zawodowo nauczycieli to przygotowanie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, mówi prorektor Akademii dr Maria Laska.
Są to studia przeznaczone dla nauczycieli ze względu na to, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych jest taki przedmiot etyka, a z tego co wiem nie ma za dużo nauczycieli o takim wykształceniu, więc ministerstwo zwróciło się z prośbą do niektórych uczelni, między innymi też do naszej akademii, abyśmy ten kierunek prowadzili. Bardzo dużo było zainteresowanych nauczycieli, także mamy dwie grupy właśnie takie szkoleniowe na tych studiach.
Studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli będą trwały w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej 3 semestry. Resort edukacji chce, by etyka od 2023 roku była stopniowo wprowadzana do szkół. Przedmiot ten ma być obowiązkowy dla uczniów, którzy nie sięgną po lekcje religii. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.